Szanowny panie prezydencie wraz z małżonką, czcigodny księży kardynale wraz z duchowieństwem, drodzy bracia i siostry obecni w świątyni opatrzności Bożej i łączący się z nami dzięki transmisji telewizyjnej. Sąd Najwyższy II Rzeczypospolitej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stanął wobec prawnego rozstrzygnięcia. Miał mianowicie zadecydować, czy odrodzona Polska jest państwem nowym, czy też spadkobierczynią I Rzeczypospolitej. Odpowiedź była jednoznaczna. Sąd Najwyższy oświadczył, że w ciągu 123 lat nie zmienia się psychika społeczna Polaków i ich poczucie odrębności wobec zaborców. Objawami stałej woli narodu co do utrzymania swojej państwowości były ofiary męczeństwa setek tysięcy Polaków ginących za ojczyznę i stałe porywy rewolucyjne dążące do zerwania narzuconych przez trzy mocarstwa zaborcze obcych praw i urządzeń. Tak brzmiała sentencja Sądu Najwyższego. Można więc powiedzieć, nawiązując do tamtego orzeczenia, iż Polska zawdzięczała niepodległość swym niepodległym obywatelom. Polacy osiągnęli cel w postaci niepodległości ojczyzny, między innymi dzięki sprzeciwowi wobec wszystkich i wszystkiego, co zagrażało polskiej tożsamości, polskiej kulturze i polskiej tradycji. W warunkach jednak odzyskanej niepodległości nie wystarczy sprzeciw. Potrzebna jest postawa solidarnej odpowiedzialności za los ojczyzny, za jej teraźniejszość i przyszłość. Do takiej postawy zachęca nas usłyszane przed chwilą Słowo Boże. Święty Jan w swoim liście ostrzega nas. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą. W jaki sposób mamy uważać na siebie, by nie utracić wolności, którą zdobyli pracą, wysiłkiem, walką, ofiarą zdrowia i życia nasi przodkowie przed 100 laty? Jak mamy uważać na siebie, by nie zmarnować wysiłku pokoleń Polaków, walczących heroicznie o niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny w kolejnych latach, między innymi podczas niemieckiej i rosyjskiej okupacji? Święty Jan udziela nam jasnych odpowiedzi. Warto może jeszcze zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do tych odpowiedzi, że Jan adresuje swój list do wybranej pani i jej dzieci. Nie chodzi tu bynajmniej o konkretną kobietę, ale o Kościół, który jest wybraną oblubienicą Jezusa i o jej dzieci, czyli o wszystkich uczniów Chrystusa. Wydaje się także, że polecenia Jana służące rozwojowi Kościoła mogą być z powodzeniem potraktowane jako warunki trwania w wolności, tak w wymiarze osobistym, jak i narodowym. Możemy je odnieść do dostojnej pani, którą jest nasza ojczyzna i jej wszystkich dzieci, Polaków żyjących w kraju i za granicą. Pierwszym warunkiem zachowania wolności, jaki podaje święty Jan, jest trwanie w Bogu. To oczywiste nawiązanie do słów Jezusa, który mówił: kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Niewątpliwie w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości aspekt wiary miał niebagatelne znaczenie. Duchową bronią walczyłaś i zbroją, pisał Leopold Stawy w wierszu Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. To samo przekonanie towarzyszyło papieżowi Benedyktowi XV, który skierował list do arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego w dniu 15 listopada 1918 roku. Historia zapisała złotymi zgłoskami zasługi Polski względem religii chrześcijańskiej i europejskiej cywilizacji. Atoli niestety musiała także zapisać, jak Europa za to niegodziwie jej odpłaciła. Przemocą bowiem odebrawszy Polsce jej osobowość polityczną, usiłowała nadto w niektórych częściach wydrzeć jej katolicką wiarę i narodowość. Aliści z podziwu godnym oporem umieli Polacy utrzymać jedno i drugie. Niech będą nieskończone dzięki Panu, że wzeszła już nareszcie jutrzenka zmartwychwstania Polski. My najgorętsze składamy życzenia, aby Polska, odzyskawszy swą pełną niezawisłość, mogła jak najrychlej w zespole państw zająć przynależne jej miejsce i dalej rozwijać swoją historię narodu cywilizowanego i chrześcijańskiego. Trwanie w Bogu to zadanie nie było i nie jest łatwe, także na początku XXI wieku, kiedy cywilizacja zachodnia zapomina o Bogu, a religię uważa często za zagrożenie dla społeczeństwa. To już nie są słowa żadnego z duchownych, ale może ku zaskoczeniu wielu jednej z dziennikarek francuskich. Trwamy w fałszywym przekonaniu, że mamy monopol na wolność, gdy tymczasem posiadamy jej iluzję. Możemy sobie podskakiwać i krzyczeć wolność, wolność, wolność. Ale czymże ona jest bez elementu sakrum? Na cóż być ludźmi wolnymi, jeśli nie jesteśmy w stanie żyć życiem duchowym? Drugi postulat, moi drodzy bracia i siostry, świętego Jana, który odnosimy dzisiaj do życia we wolności, brzmi: abyśmy się wzajemnie miłowali. Umiłowany uczeń Jezusa dobrze zrozumiał Jego naukę, choćby tę zawartą w odczytanej dziś Ewangelii. Jezus utożsamia się z człowiekiem głodnym, spragnionym, chorym, przybyszem, więźniem, pozbawionym odzieży, nagim. Identyfikuje się z człowiekiem bezbronnym i potrzebującym pomocy. Wyrażając uznanie dla ludzkiej i chrześcijańskiej wrażliwości naszych rodaków wobec uchodźców z Ukrainy, trzeba dzisiaj w imię wolności i bezpieczeństwa naszej ojczyzny zaapelować także o wrażliwość na biedę drugiego człowieka w naszym społeczeństwie, o wrażliwość na żyjących w niedostatku rodzin, na wrażliwość dotkniętych skutkami inflacji i różnymi nieszczęściami, w tym ubóstwem. Bogdan Cywiński w Rodowodach Niepokornych wskazał na ośrodek dla niewidomych pod warszawskich Laskach, założony przez błogosławioną Elżbietę Różę Czacką, której wizerunek widnieje w Świątyni Opatrzności Bożej. Otóż ośrodek dla niewidomych w latach rodzącej się niepodległej Polski odgrywał ważną rolę integrującą podzielone polskie społeczeństwo. Różne były osie tych podziałów, między innymi stosunek do wiary i Kościoła. I właśnie Laski były tym miejscem, gdzie można było doświadczyć jednoczącej roli Kościoła i miłości bliźniego okazywanej w praktyce. Autor pisze: duch franciszkańskiej miłości człowieka dla miłości Boga stwarza atmosferę, którą odczuje każdy, ktokolwiek choćby przypadkiem do niej się zbliży. Jeśli obce mu będą religijne pobudki tej wzajemnej życzliwości i poświęcenia, to odczuje radośnie świadczone mu dobro. Co więcej, bez składania jakichkolwiek deklaracji światopoglądowych, przed którymi musiałby się jeszcze cofnąć, czuje się w prawie i w normalnym obowiązku uczestniczyć w tym podpowiadanym mu przez atmosferę czynienia dobra. Niezależnie od całego bagażu swych poglądów filozoficznych czy religijnych, na mocy samego odwzajemnionego gestu życzliwości czy poświęcenia staje się członkiem wspólnoty. Jeśli jeszcze nie wspólnoty chrześcijańskiej, to w każdym razie wspólnoty ludzi dobrej woli. O, jakże nam dzisiaj w naszej ojczyźnie potrzeba takiej wspólnoty ludzi dobrej woli. O wspólnotę dobrej woli i atmosferę czynienia dobra w naszym społeczeństwie modlimy się dziś intensywnie, bo wiemy, jak wielkie znaczenie ma solidarność nie tylko w czasie zagrożenia wolności, ale i dla jej utrzymania. Wszyscy 100 lat temu znali nazwiska Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Korfantego, ojców naszej niepodległości. Mało kto wówczas wiedział choćby o matce Elżbiecie Różyczackiej, czy też o czczonym dzisiaj jako świętym bracie Albercie Chmielowskim, czy o innych, którzy w sposób heroiczny w tamtych czasach 100 lat temu praktykowali chrześcijańską miłość bliźniego. Ale jedni i drudzy okazywali się niezbędni dla niepodległej. Jedni i drudzy służyli jej zgodnie ze swoją misją i odpowiedzialnością. Niech zatem kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jeszcze raz uświadomi nam, jak wiele od każdego i każdej z nas zależy. Los niepodległości jest w naszych rękach, dosłownie i w przenośni. Jeszcze, moi drodzy, jedno polecenie, które święty Jan stawia Kościołowi, a które my dzisiaj traktujemy jako warunek niepodległości i zachowania wolności. Unikanie zwodzicieli. Takich nie brakowało w czasach apostoła Jana, takich nie brakowało 100 lat temu i takich również zwodzicieli nie brakuje dzisiaj. Idee zwodnicze dotykają także rozumienia wolności. Jedni ją absolutyzują, inni z kolei mylą ją z samowolą, a jeszcze inni uważają, że gwarancją wolności jest demokracja. Tymczasem znów powołam się na Leopolda Staffa i na jego słowa: wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości. Wymaga po prostu pracy, także pracy nad sobą. Dlatego uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą. Niech w tym uważaniu, byśmy nie stracili daru wolności, niepodległości, wspiera nas Boże błogosławieństwo. Sami bowiem doskonale wiemy, jak jesteśmy słabi i nie stali w naszych postanowieniach i postawach. Potrzebne jest nam Boże błogosławieństwo, abyśmy wytrwali w wierze i miłości. Nie dali się zwieść temu wszystkiemu i tym wszystkim, którzy zagrażają naszej wolności. Potrzebne jest nam błogosławieństwo Bożej opatrzności. Dlatego z tym większym przekonaniem wołamy z głębi naszych biało-czerwonych serc: Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.